no, nie idzie w złym kierunku, co o tym sądzisz, czy Unia się zreformuje? No.
I po pewnym czasie urzędy skarbowe łączą ludzi, którzy kupują nieruchomości, z brakiem dochodów. Pan Gołębieski, tak? Wszystkie hotele były na JDG. Można w Polsce nie płacić podatków.
To gdzie według Ciebie najłatwiej dostać paszport?
Na to bardzo uważać i doradca nam tego nie powie, dlatego że on chce, żebyśmy tą nieruchomość kupili, bo Urząd Skarbowy Hiszpański jest jeden z najbardziej agresywnych w Europie. Wyrok na Shakirę, wyrok na piłkarzy pokazuje, że oni tam się w tańcu nie...
Czy Polska jest rajem podatkowym? Czy naprawdę płacimy małe podatki?
Natomiast na dzisiaj jest szereg sposobów, żeby wyciągać pieniądze ze spółki z o.o. Kolejny sposób, o którym mało osób wie, że mamy w Polsce nieopodatkowane delegacje. Klientów, jak pójdziemy dzisiaj do doradcy podatkowego w Polsce i spytam się, mam podatki tutaj płacić X czy Y? I on nam powie X. Jeszcze dam na opinię, że X. To zapalę rad, przyjdzie kontrola, powiedzą, że Y. Jeszcze w sądzie przegramy, że ten Y powinniśmy zapłacić. Nie na 100% będzie konflikt z Rosją, więc musisz uciekać do Hiszpanii. No, według mnie jest to nieetyczne sprzedawanie takiej nieruchomości. W teorii to już jest dla najbogatszych. Iga Świątek jest rdzenką podatkową Monako. Hiszpania ma najwyższe podatki praktycznie na świecie.
Miałbyś doradzić dla takiego przeciętnego Polaka, który chce kupić mieszkanie za granicą, no to gdzie ty byś zainwestował? Cypr, Dubaj? Mówiliśmy, że może Hiszpanię uważajmy, ale optymalizacja zysków z krypto. Modny temat, Ferrari. Pewnie nieraz widziałeś Lamborghini na słowackich i czeskich tablicach. Dlaczego tak jest? Czy to jest legalne? Zapraszam Cię na integrację przedsiębiorców 8-10 września. Spotkaj topowych przedsiębiorców i zbuduj relacje biznesowe. Do zobaczenia. Cześć!
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Maciej Oniszczuk, prezes zarządu, prawnik, specjalista od prawa handlowego. Wiem, że też zajmujesz się spółkami zagranicznymi, fundacjami rodzinnymi, więc dzisiaj trochę o tym porozmawiamy. Cieszę się, że jesteś.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
To Maćku, pierwsze takie pytanie, o które dzisiaj pytają też wielu widzów. Czy Polska jest rajem podatkowym? Czy naprawdę płacimy małe podatki? Bo mówi się, wiele osób mówi, że w Polsce to jest taki raj, bo tutaj naprawdę mamy małe podatki, ale ja na przykład jestem na JDG, no to jest naprawdę kosmos.
To już dziękuję na początku za zaproszenie. Fajnie, że te ostatnie spotkanie fajne zasięgi wykręciło, więc tym bardziej się cieszę, że mogę być tutaj ponownie. I muszę Cię ochrzanić na początek, że jeszcze się nie przekształciłeś na spółkę z o.o., bo o tym rozmawialiśmy za ostatnim razem.
I pracuję nad tym.
Rozmawiamy cały czas o tym, że ta spółka z o.o. to jest dzisiaj optymalna forma do prowadzenia polskiego biznesu. Dlaczego? Dlatego, że po Polskim Ładzie, czyli tej takiej największej reformy podatkowej od wielu lat, takiej ostatniej jakby już pigule, którą PiS nam rzucił w twarz, to była tak naprawdę koniec, to był koniec jednoosobowej działalności gospodarczej to ze składką liniową tej 19%. Doszła nam składka zdrowotna, która wcale nie jest podatkiem. Do tego tak naprawdę przy większych dochodach mamy daninę solidarnościową i prowadzenie JDG podatkowo się po prostu przestało opłacać. Natomiast Polski Ład, mimo wszystkich złych rzeczy, które sprawił tak naprawdę to, że spółka z o.o. jest jeszcze lepszym wehikułem do biznesu. No, spółka z o.o. przeszła przez Polski Ład w zasadzie z suchą stopą. Był taki moment, kiedy mówiło się o tym, że spółka z o.o. ma mieć wprowadzony podatek od ukrytej dywidendy. Czyli rzeczywiście, że jak wyciągamy z niej pieniądze, to traktuje się jako ukrytą dywidendę. I dzisiaj tak naprawdę te przepisy, po pewnym czasie już wycofano się z tego, dzisiaj te przepisy nie obowiązują. Było to zbyt podobne do cen, powiedzmy, transferowych, które gdzieś tam, powiedzmy, w jakimś stopniu próbowano wprowadzić. Natomiast na dzisiaj jest szereg sposobów, żeby wyciągać pieniądze ze spółki z o.o. Podatkowo ona jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, pomijając już to, że sama stawka 9% CIT-u jest jedną z najniższych w Europie. Dodatkowo spółka z o.o., to co zawsze mówimy naszym klientom, ma tą podstawową zaletę nad innymi formami, czy to spółką komandytową, czy JDG, że gwarantuje ochronę majątku dużo szerszą niż w tych innych podmiotach. Był taki moment, że doradzano, że robi spółki komandytowo-akcyjne, bo tam Polski Ład jeszcze nie dotarł. Myśmy mówili, słuchajcie, poczekajcie. Tak naprawdę tą lukę bardzo szybko zatkano, a nawet jakby tego nie zrobiono, to trzeba pamiętać o tym, że spółki osobowe mają szerszą odpowiedzialność za długi niż spółka z o.o. W spółce z o.o. wspólnicy co zasady nie odpowiadają, a zarząd tylko i wyłącznie wtedy, kiedy taka spółka ma upaść, nie zgłosi się wniosku o upadłość. Więc na dzisiaj spółka z o.o. jest dalej najlepszym wehikułem. Działalność, którą mam nadzieję, że kiedyś się nawrócisz.
Pogadamy po wywiadzie zaraz, także spokojnie.
Działalność ma sens w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę jesteśmy samozatrudnieni i dalej jakby wiele osób po prostu taką formę zatrudnienia ma, albo jeżeli fakturujemy własną spółkę z o.o. Czyli nasza spółka z o.o. jest tym wehikułem do biznesu, a nasza działalność tylko i wyłącznie do wyciągania pieniędzy ze spółki z o.o. przy zastrzeżeniu, że Urząd Skarbowy będzie chciał, żeby pokazać mu, że w spółce z o.o. robimy coś innego niż na działalności. Bo jeżeli będą to tożsame zakresy, to uzna to za unikanie opodatkowania i to za sztuczną konstrukcję i nam to opodatkuje.
Czyli na przykład jak ja mam biznes misję, to mogę w jednym, nie wiem, nagrywać wywiady, a w drugim mieć JDG, która montuje na przykład, tak? Wypożycza
sprzęt. Musi to być coś innego, natomiast na pewno w spółce będziesz zarządzał, czyli będziesz prezesem, który wykonuje czynności zarządcze spółką. Jeżeli równolegle pokaże, że masz taką działalność wspierającą na JDG, pozwala ci to wyciągać pieniądze. Co więcej, możesz opodatkować je na ryczałcie. Ryczałt jest od przychodów, nie od dochodu, bo jest ciekawa taka sytuacja, że w Polskim Ładzie uatrakcyjniono ryczałt. Dlaczego? Uzasadnienie jest bardzo proste. Dlatego, że ryczałt w większości do Ministerstwa Finansów, a nie do samorządu. I oni chcieli, żeby samorządy osłabić w imię troszeczkę tego, żeby mniej podatku trafiało do samorządów, więc i ryczałty w wielu przypadkach uatrakcyjniono i już na dzisiaj w wielu przypadkach forma, że fakturujemy własną spółkę z o.o. i pilnujemy tego, żeby to były osobne zakresy czynności, jest stosowana. Pozostałe takie najczęstsze sposoby, żeby wyciągać pieniądze ze spółki z o.o. to są takie, które były zawsze. Czyli musimy pamiętać o tym, że to, co mówimy odnośnie podwójnego opodatkowania. Ludzie się boją spółek z o.o., bo jakaś księgowa im powiedziała, że to jest podwójne opodatkowanie. W znaczeniu, że mamy podatek na poziomie spółki i dywidendy.
No tak mnie też ostrzegali właśnie.
Tak. A prawda jest taka, że dywidend w małych spółkach nikt nie wypłaca. To jest dywidenda, to jest może w giełdowych spółkach. Nie występuje. Jeżeli nawet mamy, powiedzmy na przykładzie, podatek o przychód mamy 100 zł do uproszczenia, koszty mamy 80, to tak naprawdę to 9% płacimy tylko tych 20 zł, czyli stosunkowo mało, a ten katalog kosztów może być dość szeroki w spółce z o.o. i całkowicie legalnie. Pierwszym kosztem, który możemy wykorzystywać, żeby wyciągać pieniądze ze spółki z o.o., to jest nasze zatrudnienie jako członka zarządu. Po Polskim Ładzie zmieniono te zasady, bo ile dodano do wynagrodzenia członka zarządu składkę zdrowotną, o tyle obniżono pierwszy próg w skali 12 i powyżej 120 tysięcy brutto 32 od nadwyżki, więc tutaj, jeżeli do 120 tysięcy brutto wyciągamy, mamy tylko 12% plus składka zdrowotna. Poza tym wiele osób korzysta z takiej luki troszeczkę, gdzie w umowie spółki możemy zapisać, że wspólnicy mają prawo do powtarzających się świadczeń pieniężnych, jeżeli rzeczywiście wykonują pracę na rzecz spółki. Trzeba ostrożnie ten zapis trzeba dobrze wprowadzić. Kolejny sposób, o którym mało osób wie, że mamy w Polsce nieopodatkowane delegacje. Czyli jeżeli członek zarządu spółki, czy prezes, czy wiceprezes podróżuje po Polsce, po świecie, ma prawo z rozporządzenia do kilometrówki, którą pobiera w formie diety nieopodatkowanej. I jest to kolejny koszt dla spółki, w którym tak naprawdę członek zarządu może to obniżyć. Do tego dochodzą to, co było od zawsze, czyli najmy, podnajmy nieruchomości, ruchomości naszych własnych dla spółki. Ukryta dywidenda tego nie zakryła. I to, co jest też takim mało popularnym sposobem, ale wystarczy w spółce zatrudnić członka rodziny, który ma 26 lat, poniżej 26 lat i on może w sposób nieopodatkowany przy założeniu pozostałych warunków wyciągać pieniądze ze spółki i to jest korzyść dla spółki.
To jest rzeczywiście, to jak się Ciebie słucham, no to można powiedzieć, że Polska jest rajem podatkowym, no bo można, jest niby jak tak pójdziesz prosto i zrobisz sobie JDG na liniówce, ale jak pokombinujesz, no to można to dobrze poukładać.
Powiem tak, na papierze tak to wygląda, natomiast jakby w Polsce największą wadą naszego systemu jest niepewność prawa podatkowego i to, że organy podatkowe, może nie tak jak w Hiszpanii, ale są bardzo represyjne. I to zaraz sobie powiem na gruncie fundacji rodzinnych, że fundacje rodzinne też na papierze wyglądają fantastycznie, ale wiele osób rezygnuje z zakładania fundacji w Polsce właśnie z uwagi na niepewność prawa, bo już na gruncie fundacji rodzinnych, które są bardzo popularne, pojawiają się pewne kontrowersje do podatków. I tak te sposoby, które powiedziałem, ok, można to stosować, ale nie wyklucza nam to, co ja zawsze mówię klientom, że jak pójdziemy dzisiaj do doradcy podatkowego w Polsce i spytam się, mam podatek tutaj płacić X czy Y? I on nam powie X. Jeszcze dam na opinię, że X. To za parę lat przyjdzie kontrola, powiedzą, że Y, jeszcze w sądzie przegramy, że ten Y powinniśmy zapłacić. I takie sytuacje są tysiące. Czyli to, co wielu przedsiębiorców, moich klientów wypycha poza Polskę, to jest właśnie niepewność prawa podatkowego, taka, że przykład sprzed kilku dni, Dopiero teraz wyszła interpretacja Sądu Najwyższego, która już jakby pewien spór dotyczący spółki zazamyka. Mówiło się o spółce jednoosobowej, że w spółkach nie ma ZUS-u i to była jedna z zalet za układanie spółki ZO. Na JDG mamy pełny ZUS, na początku mamy mniejszy. W spółce jednoosobowej ZO też mamy pełny ZUS. Więc wspólnicy byli dwaj, tak się zakładano spółkę ZO, że nie robiło się spółki jednoosobowej.
Czyli ja na przykład i żona, nie?
Na przykład. I ZUS powiedział, nie. Jak masz 99 do 1, to jest jednoosobowa. Jak masz 95 do 5, to też jest jednoosobowa. 90 do 10 doszli, że to dalej jest jednoosobowa i kazali płacić ZUS z odsetkami oczywiście wstecz. I dopiero po iluś latach Sąd Najwyższy musi powiedzieć, nie. Jednoosobowa to jest jednoosobowa. Czy jak jest jednoosobowa, to płaci się składki, jak jest co najmniej jeden wspólnik, składek się nie płaci. I trzeba było iluś lat sporu w Sądzie Najwyższym, a po drodze było szereg postępowań, które ZUS narzucał ludziom, kazał tę składkę dać. Powiedział, skoro masz 90 do 1, no to jest jednoosobowa. Więc to jest coś, co tak naprawdę w Polsce trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że ochrona majątku, tworzenie pewnych struktur nie są robione często po to, żeby się zabezpieczyć przed innymi przedsiębiorcami, tylko przed państwem. I powód do imigracji często i dywersyfikacji tej ryzyka, zakładanie spółek za granicą i robimy ich więcej niż kiedykolwiek, to jest właśnie to, że niepewność prawa dalej szkodzi polskiemu biznesowi.
No dobra, no to właśnie Ciebie słucham. No to trochę to jest tak, że też wiele ludzi pisze, że jak to jest, że duzi w Polsce nie płacą podatku. Mówi się korporacje, że są zwolnione, mają strefy, a właśnie ten na samym początku ma największe obciążenia, nie? I czy rzeczywiście można w Polsce nie płacić podatków? Da się tak zrobić?
Można w Polsce nie płacić podatków, przy czym inna sytuacja, zachodnie korporacje, inne powiedzmy firmy polskie. Zachodnie korporacje najczęściej funkcjonują w formie takich holdingów międzynarodowych, że w Polsce spółka operacyjna, czy tam jakiejś sieci handlowej, czy jakiegoś operatora.
Nawet Google ma w Dublinie na przykład.
Na przykład, tak? W Luksemburgu również. To jest oddział, który najczęściej cały dochód ma wyprowadzane za granicę w formie znaków towarowych czy praw własności intelektualnej, które są za granicą, w kraju, który tego nie opodatkowuje. W Polsce dostaje się za to faktury, nie płaci żadnego podatku. Jak spojrzy się na największych płatników CIT-u, to są spółki Skarbu Państwa i Biedronka. Praktycznie nikt tego CIT-u nie płaci, dlatego Rumunia na przykład zrobiła ogromną karierę wprowadzając podatek przychodowy. Czyli nie da się oszukiwać, nie ma wyprowadzać się, nie ma płacić podatku dochodowego, to jest podatek przychodowy. U nas korporacje funkcjonują w ten sposób. Natomiast powiedzmy mniejsze przedsiębiorstwa, firmy prywatne już na innym stopniu rozwoju, też o tym rozmawialiśmy ostatnio, dla wielu osób było szokiem, że istnieje coś takiego jak buy, borrow, die. Buy, borrow, die to jest zasada, która w Stanach pozwala wielu najbogatszym nie płacić podatku i już u nas się to troszeczkę to upowszechnia. W taki sposób, że nie pobieramy ze swoich podmiotów dochodu. My tego majątku osobistego nie posiadamy. Wszyscy znamy serial Sukcesja. Tam rodzina kontroluje konglomerat medialny poprzez fundację. Żadna z tych osób tak naprawdę nie ma majątku osobistego. Oni mają to polokowane i to jest optymalna sytuacja po różnych podmiotach. Mają spółkę od samochodów, spółkę od nieruchomości. Nad tym wszystkim stoi trust, czyli przeniesiona własność udziału w tym koncernie na rzecz fundacji zewnętrznej, gdzie oni głosują, jakie decyzje będą podejmowali kolektywnie. Ale oni nie otrzymują dochodu, tylko oni w myśl tej zasady pożyczają pieniądze. Czyli często jest tak, że my pobieramy wynagrodzenie. Okej, to jest, czy pobieramy, czy mieszkamy w Polsce, to czy pobieramy ze Stanów, czy z Polski, płacimy od tego podatek. Jeżeli pobieramy pożyczkę, pożyczka jest nieopodatkowana. Jeżeli to jest realna rzeczywiście pożyczka, którą otrzymaliśmy, w Stanach na przykład można zrobić, część bogatych robi pod zastaw swoich aktywów, banki bardzo chętnie tego udzielają i taka pożyczka jest aneksowana aż do śmierci. Czyli jej nie trzeba oddawać praktycznie nigdy, a jest
zresztą,
formą...
Fundacja sobie aneksuje sobie, tak?
Tak, jest formą jakby transferu majątkowego, nieopodatkowaną. Odsetki są opodatkowane, sama pożyczka jest nieopodatkowana. W Polsce dopiero to zaczyna raszkować w taki sposób. Są osoby, które powiedzmy mają gdzieś tam spółki zagraniczne i raz do roku aneksują tą pożyczkę, którą już wzięli na kolejne lata, tylko to trzeba bardzo ostrożnie robić w konsultacji z doradcą podatkowym, bo już znam takiego prokuratora, który powiedział, że ja 5 minut w pokoju przesłucham taką osobę, będę wiedział, że taka pożyczka jest pozorna. No, nie działa to tak prosto, na pewno trzeba to zrobić, natomiast sposób, że pobieramy pieniądze ze spółki zagranicznej w formie pożyczki funkcjonuje na co dzień i odpowiednio przeprowadzony jest całkowicie legalny i wtedy jest to nieopodatkowany transfer majątkowy, nie będący dochodem.
No a powiedz mi, trochę zmieniając temat, o nieruchomości za granicą, bo dzisiaj jest trochę taka może nawet nagonka, wielu straszy, że jak będzie jakiś konflikt, no to kup za granicą mieszkanie, bo będziesz miał gdzie uciec. I co o tym sądzisz? Bo no nie sprzedajesz tych mieszkań, więc jakbyś mógł powiedzieć, jakie są realne zagrożenia, może na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czy to na pewno jest dobry pomysł? Bo wszędzie się mówi, że te ceny też są bardzo wysokie.
Tak, no właśnie jesteśmy w takim bardzo ciekawym momencie i to myślę, że warto o tym powiedzieć i to jest bardzo ważny temat, że z jednej strony ludzie uciekają z Polski z uwagi na napompowany rynek nieruchomości i horrendalne ceny. Przed chwilą już rozmawialiśmy, że w Warszawie garaż za 700 tysięcy potrafi być wystawiony na sprzedaż. Są już flipy na garażach i te karteczki, że małżeństwo z kotem kupi garaż. Tak? Tak naprawdę to, o czym musimy pamiętać, to, że w każdym kraju dzisiaj te ceny nieruchomości potrafią być w jakimś stopniu już porównywalne z Polską, kiedy już wcześniej na przykład w takiej miejscowości jak Torrevieja w Hiszpanii, to już można wejść do domu, do sklepu i po polsku rozmawiać. I część z tych sprzedawców, część z tych sprzedających nieruchomości już właśnie mówi to, co ty powiedziałeś. Nie na 100% będzie konflikt z Rosją, więc musisz uciekać do Hiszpanii. No, według mnie jest to nieetyczne sprzedawanie tak nieruchomości. To trzeba sobie stopniowo planować jako swoją strukturę pewną nieruchomościową z pewnymi korzyściami. I dzisiaj tak naprawdę kupno nieruchomości na przykład w Hiszpanii tylko dlatego, że one są tanie czy tańsze niż w Polsce, jest nieodpowiedzialne. Dlaczego? Dlatego, że Hiszpania ma najwyższe podatki praktycznie na świecie i kupno tam nieruchomości, które może spowodować, że uzyskamy hiszpańską rezydencję podatkową, bo już jakąś część życia swojego przeniesiemy do Hiszpanii, nawet sezonowo, czy na przykład, nie wiem, dzieci zaczną chodzić do szkoły, bo tam jest fajny klimat, może spowodować wejście w rezydencję hiszpańską. I rezydencja podatkowa hiszpańska to są podatki do 50%, a do tego jest jeszcze podatek od aktywów netto globalnych, gdzie musimy raz w roku deklarować, jakie mamy aktywa w ogóle na świecie i oni nam to opodatkują w Hiszpanii. Na naszym kanale 80 spółek dookoła świata, który zresztą dziękuję, bo polecam, się też udało. Dzięki, jest wywiad z doradcą podatkowym z Hiszpanii, która pani właśnie mówi o tym. Ja nie mogę uwierzyć, że u nich jest podatek od aktywów netto. Nie to, że dochodowy, tylko właśnie, że każą nam zadeklarować, jakie mam aktywa i opodatkowują to w Hiszpanii. Ten podatek był na początku lokalny, a od tego roku już jest federalny. Czyli już szedł w wszystkich prowincjach hiszpańskich i musimy na to bardzo uważać i doradca nam tego nie powie, dlatego że on chce, żebyśmy tą nieruchomość kupili, a sam koszt jej nabycia, koszt aktu notarialnego, procedury są w Hiszpanii naprawdę bardzo skomplikowane.
I droższe niż w Polsce.
Oczywiście, musimy to uwzględnić, że sama nieruchomość może być tańsza, ale konsekwencje podatkowe mogą być dużo szersze. I teraz to, co widzimy z kolei, to jest to, że ludzie coraz częściej zaczynają się interesować tymi reżimami podatkowymi, korzystnymi podatkowo, które są i z niskimi cenami nieruchomości, i z korzystnymi podatkami. I bardzo dużo osób z Polski przeprowadza się właśnie w tym celu na Cypr, który oferuje w cenie mieszkania w Warszawie willę z basenem. Zresztą na naszym kanale był komentarz, który mówi: willa za 500 tysięcy euro, to gdzie w Warszawie mieszkanie za 2 miliony złotych? A ja wpisałem w oto dom, było 1100 mieszkań. I tam tak naprawdę mamy tak zwany reżim non-dom, że na Cyprze, jeżeli spędzimy 60 dni w roku i nie mamy innej rezydencji podatkowej, to możemy zejść z podatkiem dywidend do zera. Czyli wypłacając dywidendy ze swojej spółki, nie płacimy w ogóle od tego podatku.
Czyli w sumie wakacje spędzasz i już jesteś rezydentem.
I bardzo wiele osób z Izraela mieszka na Cyprze, a pracuje w Izraelu. Tam się leci samolotem 40 minut do Tel Awiwu, więc oni za cenę jednego mieszkania w Tel Awiwie mają 10 w Pafos, kupują sobie nieruchomości, wynajmują, mieszkają, podróżują, tylko jeżeli trzeba, pracują zdalnie. Bardzo charakterystyczne miejsce. Skończyły się reżimy podatkowe w Portugalii, bo był taki system NHR i wiele osób na przykład z Kalifornii przeprowadzało się do Portugalii właśnie dlatego, że tam były korzystne podatki i podobny klimat. Już dzisiaj tak naprawdę tego reżimu nie ma, natomiast są pewne systemy podatkowe we Włoszech, gdzie rzeczywiście jesteśmy w stanie płacić podatek zryczałtowany 100 tysięcy euro, jeżeli przeprowadziliśmy się do Włoch, gdzie te nieruchomości też są bardzo tanie i możemy, nawet jeżeli mówimy tutaj o dochodzie spoza do jakichś globalnych aktywów, możemy ten podatek znacząco obniżyć, no bo 100 tysięcy euro, jeżeli ktoś dostaje miliony w dywidendach, to potrafi być sensowne. Są tak samo systemy podatkowe, o których też będziemy opowiadali w Dubaju, I na Maderze. I na Maderze rzeczywiście dalej taki reżim istnieje. I wiele osób też, być może słyszało historię, to już jest dla najbogatszych. Iga Świątek jest rdzenką podatkową Monako. Gdzie mam najdroższe nieruchomości na świecie, więc to może nie jest przykład, żeby coś tańszego kupić niż w Warszawie. Ale podatków się tam nie płaci. Z kolei, jeżeli mówimy już o wojnie i takiej sytuacji, które ja znam z autopsji i ludzi najbogatszych, którzy rzeczywiście to rozważają, to oni już biorą troszkę inne kraje pod uwagę niż Hiszpania. I ostatnio mieliśmy spotkanie z klientami, którzy są potentatami branży opiekunek, przenieśli do Szwajcarii. I w Szwajcarii już jakby jest to takie miejsce, jeżeli mówimy o koncie szwajcarskim, spółce w Szwajcarii, najpewniejsze na świecie, kosztowne, no ale jakby ten brand i ta pewność prawa tak, jest uznawana globalnie. I oni opowiadali, że tam w ogóle była rozmowa rekrutacyjna w gminie. Czyli że on w ogóle przeprowadzał się do gminy, to oni go musieli spytać, czy on segreguje śmieci, czy on jest głośnym sąsiadem. To jest kraj zresztą, który w większości jest krajem ludzi wynajmujących. Bo tam nikogo nie stać na nieruchomości, są tak drogie. Je się w określonych porach, cały kraj je w określonych porach dnia i można dostać mandat, jak się robi pranie nie o tej godzinie. Więc
jeszcze pranie jest chyba na dole gdzieś w piwnicach, a nie w domu.
Tak. On akurat gdzieś tam dom kupował w jakiejś wiosce i widzieliśmy się w Lugano, pięknym mieście, które bardzo polecam. Ale jeżeli chodzi o nieruchomości w Hiszpanii, to zachęcam na pewno do tego, żeby ostrożnie przeanalizować te koszty i kwestie podatkowe, bo Urząd Skarbowy Hiszpański jest jeden z najbardziej agresywnych w Europie. Wyrok na Shakirę, wyrok na piłkarzy pokazuje, że oni tam się w tańcu nie wiadomo co, tylko po prostu te podatki będą ścigać. A szukanie, patrzenie tylko i wyłącznie przez pryzmat ceny jest na pewno krótkowzroczne.
No dobra, no to jakbyś tak powiedział, teraz miałbyś doradzić dla takiego przeciętnego Polaka, który chce kupić mieszkanie za granicą, no to gdzie ty byś zainwestował? Cypr, Dubaj? Mówiliśmy, że może Hiszpanię uważajmy, ale może ta Portugalia. Gdzie według ciebie jest takie miejsce, gdzie można...
To jest, jak tak rozmawiam z klientami, bardzo indywidualna kwestia, bo stopa zwrotu z nieruchomości wiadomo, że jest najlepsza w tych miejscach wakacyjnych. I Cypr dzisiaj tak naprawdę w Pafos, to jest miejscowość na zachodzie Cypru, to się robi kolonia polska. I bardzo dużo osób tam inwestuje. Klimat jest bardzo fajny, dlatego że to jest też takie trochę pomieszanie Grecji z Anglią. Czyli to była kolonia brytyjska i mają powiedzmy w jakimś stopniu nawyki takie angielskie w zakresie pracy, w zakresie systemu prawnego, podatkowego. To przed tym też, co ostrzegam, to wiele osób sprzedaje nieruchomości na Cyprze Północnym. To jest historia, być może wiecie, być może nie, że w 1974 roku pod pretekstem, że była dyktatura pułkowników w Grecji, Turcy najechali na część Cypru. I do dzisiaj ta część jest okupowana. Nikozji ma barierę, granicę, gdzie się przechodzi na część turecką. I to jest część tylko i wyłącznie uznawana przez Turków. I są już biura nieruchomości, które te nieruchomości na Cyprze Północnym oferują. Super tanie, genialna stopa zwrotu, banki, w ogóle wszystko. Ostrzegam z dwóch powodów. Po pierwsze, Cypr Północny jest częścią Turcji, a Turcja jest krajem autorytarnym. Czyli jeżeli przyjdzie sułtan Erdogan i powie, to jest moje mieszkanie, no to jakby mam małe możliwości, żeby mu się sprzeciwić. Druga sytuacja jest taka, że prawnie to jest każdy metr Cypru Północnego jest ukradziony, odebrany jakiemuś Cypryjczykowi. I są procesy sądowe, gdzie już rzeczywiście oni próbują troszeczkę się... Tak, tym bardziej, że jest to o tyle sytuacja taka trochę w klinczu, że Turcja jest w NATO, a na Cyprze Południowym, na tym Cyprze właściwym są bazy brytyjskie. Więc jest to miejsce bardzo takie militarnie, strategicznie bezpieczne, bo są bazy. Z jednej strony jest konflikt między dwoma państwami, które są teoretycznie w jakimś takim zawieszeniu, ale dla nas, jako dla szaraszków, którzy tam kupują nieruchomości, nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce do inwestowania.
Jest ryzyko.
Jest to zawsze patrzymy przez osobiste preferencje. Na pewno bym wziął pod uwagę Włochy, które mają specjalny reżim nieruchomościowy i mają bardzo niskie ceny nieruchomości w niektórych miejscach. Można tam dojechać samochodem i na pewno bym wziął pod uwagę też Dubaj, jeżeli to jest miejsce, które nam odpowiada jako miejsce do życia. Bo wiele osób po prostu...
Wakacje jest ciężko przeżyć.
Tak. Jest to miejsce, powiedzmy, które jest poza Europą, poza takim, powiedzmy, troszeczkę sferą, która gdzieś tam dla nas byłaby może uznawana za niebezpieczną. Natomiast to trzeba sprawdzić. Ja nie przepadam z takim sztucznym trochę tworem na pustyni. Cypr bardzo lubię Włochy. Portugalia też jest fantastyczna, natomiast jeżeli chodzi o zmianę rezydencji, to jest osobisty wybór. Też na przykład teraz się pojawiają już tematy, że ludzie chcą rezydencję w Albanii. też jako miejsce takie, które ma wejść do Unii, dalej tanie, może dalej trochę niecywilizowane, ale no.
Tak, gdzieś byłem raz, to tak widać, że brakuje jeszcze trochę do cywilizacji, no a właśnie...
Widać zabory.
Widać, tak. A powiedziałeś o tym właśnie dojeździe autem i też się zastanawiam, a co z Chorwacją? Czy to jest dobre też miejsce? Bo też jest blisko, no Polacy kochają, jeśli chodzi o wakacje, to miejsce.
Podatkowo nie ma za bardzo tutaj korzyści. Oni nie stworzyli takiego reżimu. Jeżeli natomiast chodzi o inwestowanie w nieruchomości od takie, to pewnie, przy czym Chorwacja już w ostatnich latach z uwagi na popularność stała się dość droga. Tak. I też nie ma tam za bardzo okazji inwestycyjnych, takich jak są dalej właśnie w Albanii czy nie wiem, w Czarnogórze. Chorwacja, jeżeli rzeczywiście ktoś kocha Chorwację, interesuje go to miejsce, ma na to budżet, jak najbardziej. Widziałem się ostatnio z klientem, który spółkę w Chorwacji ma. Raczej rzadko zakładamy tam spółki czy nieruchomości, dlatego że po prostu podatkowo to się
nie... No i Robert Makłowicz kocha, poleca, tak? Że tam mieszka. Ale się zastanawiam, a jak Włochy, to jaka część? Czy północne? Północne chyba są drogie, czy raczej to południe, gdzie Kalabria i te wszystkie regiony?
Są regiony, takie jak Kalabria, Sardynia, w których są dodatkowe inicjatywy podatkowe właśnie dlatego, żeby się tam osiedlać. Dlatego, że one się wyludniają. I Sycylia, Kalabria, Sardynia oferują specjalne korzyści podatkowe i na pewno warto wziąć pod uwagę te regiony, właśnie dlatego, że tak jak powiedziałem, jest możliwość uzyskania takiego stałego podatku, jeżeli wejdziemy w odpowiedni reżim podatkowy. Natomiast tam... Jakby to jest miejsce wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ja nie wiem, czy ja tam wytrzymał na co dzień, bo tam stopień dezorganizacji administracyjno-prawnej jest tak ogromny.
Miałem okazję... Dobre na emeryturę takim.
Tak, a z kolei Włosi na emeryturę robią tak, że sprzedają na przykład mieszkanie w Rzymie, które nagle jest warte 3 miliony euro i emigrują do Urugwaju, gdzie mogą sobie za 1/3 tych kosztów życia dożyć spokojnej starości w dość bezpiecznym, cywilizowanym kraju.
To jest rzeczywiście jakieś tam pole do popisu. A powiedz mi jeszcze o fundacjach rodzinnych i trochę ostatnio głośna sprawa pana Obajtka, bo ktoś tam pisał i w komentarzach też wrze, że fundacja rodzinna powstała właśnie po to, żeby politycy jak odchodzą, jakby uciekli z tym majątkiem, żeby ten majątek był bezpieczny. I czy tak rzeczywiście jest i czy to jest fundacja zrobiona pod polityków?
Według mnie nie. Już mówię dlaczego. Dlatego, że jakby reżim fundacji... Planowanie sukcesji w każdym kraju w jakimś stopniu uregulowane i fajnie, że o tym się mówi. Bo bardzo często w Polsce była taka sytuacja i sam miałem takich klientów, że ktoś zakładał spółkę, powiedzmy, czy firmę w latach 90., firmę JDG w latach 90. Prowadził ją jako JDG 30 lat, bo nie miał czasu się nad tym zastanowić. Robił kolosalne pieniądze, nie wiem, jakaś produkcja jajek, krzeseł. Takich firm są tysiące. I nagle przychodził moment, że na nartach dostawał zawału, i następnego dnia nawet nie dał się pensji zapłacić pracownikom, dlatego że on był jedyny, który miał dostęp do konta. I firma padała, nie była w ogóle myślenia o sukcesji. Słynny case, pan Gołębieski. Tak? Wszystkie hotele były na JDG. I to jest już, tam z tego co pamiętam, był zarządca sukcesyjny, więc to było troszeczkę lepiej. Natomiast no dalej to jest kolosalne aktywa, które są na człowieku. W momencie, kiedy on umiera, bank nie ma prawa dać nikomu dostępu do konta do momentu, kiedy mamy postępowanie spadkowe, i wszystko się zadzieje. Więc rozmowa o sukcesji, o tym, że firma to nie jestem ja. Tak jak mówiłem, działalność to może być tylko do tego, żeby fakturować swoją spółkę. Majątek, aktywa mają być w spółce, która prowadzi działalność. Oddzielamy tą funkcję operacyjną od holdingowej, czyli trzymania aktywów. I właśnie fundacja to pokazuje. Fundacja rodzinna jest tak zaprojektowana, że ona ma być holdingiem dla aktywów. Holding to jest funkcja. Spółka może być holdingiem, fundacja może być holdingiem. To jest podmiot, który trzyma aktywa, udziały, nieruchomości, akcje, papiery wartościowe i nie prowadzi innej działalności. Dlaczego? Żeby te ryzyka z tej działalności nie wpłynęły na ten holding. Więc wprowadzenie fundacji rodzinnej jest jak najbardziej fajnym pomysłem. My zaczynamy mówić o tym, że to powinno być zawczasu umieszczone w jakimś holdingu. Natomiast Fundacja Polska Rodzinna ma dwie zasadnicze wady. Pierwsza z nich to jest to, co zaczęliśmy mówić o tym się pana Obajtka. To, czy on będzie jakieś roszczenie miał w przyszłości, czy jakieś postępowania, nie wiem. To już na pewno, natomiast wiem, że w Polsce widziałem bardzo wiele sytuacji, gdzie ludzie, którzy absolutnie nic nie zrobili, byli objęci postępowaniami karnymi, karnoskarbowymi, skarbowymi i mieli na przykład zajęte aktywa, zablokowane konta. Są takie instytucje jak konfiskata rozszerzona na przykład. Bardzo kontrowersyjna instytucja, która pozwala prokuratorowi bardzo szeroko zajmować majątek pod podejrzeniem przestępstwa. Nie musi być wyroku skazującego. Jest podejrzenie, to jest szeroko stosowane. Więc to, że on założył fundację rodzinną w Polsce i przeniósł tam majątek czy jakieś nieruchomości, jak będą chcieli, to zajmą. Prokurator wpisuje w system PESEL, widzi wszystko. I 15 sekund mu zajmie zajęcie takich nieruchomości. I to jest pierwsza wada fundacji rodziny, że ona jakby jest w Polsce i to, co zauważam, że jak rozmawiam z klientami bardzo zamożnymi, to ci, którzy rzeczywiście mają pewną świadomość ryzyk, prowadzą biznesy, mają jakieś procesy sądowe, myślą tylko i wyłącznie o holdingach za granicą. Dlatego, że nie chcą mieć centrali do aktywów wszystkich swoich w kraju konfiskaty rozszerzonej. Szwajcaria, Luksemburg, Cypr, Liechtenstein to są kraje, które mają pewność prawa legendarną i nie do końca tak naprawdę tam może się cokolwiek wydarzyć. Poza tym polskie urzędy mają niską skuteczność w zajmowaniu takich aktywów. Drugi powód to jest to, że fundacja rodzinna, tak jak rozmawialiśmy to już wcześniej, ma dużo korzyści podatkowych, ale na papierze. Wygląda to tak, że fundacja rodzinna co do zasady nie płaci się po majątku, jak się wkłada majątek do tej fundacji, ona ma określone rodzaje działalności, o których też nie płaci podatku, do momentu dystrybucji na rzecz beneficjentów świadczeń, czyli trzymanie aktywów, zarządzanie nimi, sprzedawanie, kupowanie, takie typowo holdingowe aktywności są nieopodatkowane i trochę jak CIT estoński dopiero się płaci 15%, jak wypłacamy należności na rzecz beneficjentów. Pozostała działalność jest troszeczkę karana, właśnie w myśl tego, że ona nie powinna prowadzić działalności, jest stawka 25%, czyli dość wysoka. I teraz wchodzimy w diabelskich szczegółach. Że te działalności fajnie opodatkowane, to też jest pole do interpretacji. Czyli jak Urząd Skarbowy przyjdzie i powie, że okej, okay, no niby na papierze jest tak, ale no jednak my uważamy, że tak. Tak jak mówiliśmy odnośnie tego, tej spółki jednoosobowej.
No ja się zastanawiam, a czemu tak jest i czy mamy w ogóle jakieś pole do tego, że często urzędy się do nas upominają po 5 latach i jeszcze z odsetkami, że to nie jest tak, że nie wiem, rozliczysz fakturę i za miesiąc ci powiem przepraszam, ale my się nie zgadzamy, nie?
Ale to oni się wyłącznie po 5 latach upominają.
No właśnie, ale to nie powinno być karalne, to jest chore w ogóle w kraju, no bo ty płacisz podatek z miesiąca na miesiąc, tak? I różnie może być, nie? I nagle po 5 latach, jak ci ktoś przyjdzie, no to ja czasami nawet bym nie pamiętał pewnie.
Oni doskonale wiedzą, że jakby ten, wtedy tak naprawdę do tego podatku dochodzą odsetki, więc dochodzą dużo wyższej kwoty.
To jest straszne.
I mają pełne prawo pod przedawnienie zobowiązań. Często zresztą było nadużywana kwestia postępowania karno-skarbowego, która jeszcze to bardziej przedłużała. Więc jeszcze dłużej można było. Były postulaty, żeby w ogóle przedawnienie podatku znieść. Co też w Polsce pokazuje, jakie mamy środowisko podatkowe. Natomiast oni wyłącznie tak naprawdę ścigają długo należności. Przykład. Jest taki podatek, nie wiem czy wiesz, w Polsce 75%. 75% to jest podatek od nieujawnionych przychodów i to jest podatek zarezerwowany dla państwa, dla mafii, dla przestępców, którzy nagle mają pieniądze, nie wiadomo skąd. Jak działa system ściągania takiego podatku? Każdy akt notarialny w Polsce z uwagi na PCC idzie do Urzędu Skarbowego. Jest zresztą baza internetowa, gdzie można sobie każdy akt notarialny obejrzeć. I po pewnym czasie urzędy skarbowe łączą ludzi, którzy kupują nieruchomości z brakiem dochodów. Czyli kupiłem nieruchomość, nie mam dochodu. I przychodzi list, że proszę się z tego wytłumaczyć. Jeżeli się nie wytłumaczy, jest 75% stawka podatku, bo kupiłem nieruchomość, a nie wiadomo skąd. Więc o tym musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o kwestie żarłoczności i prawa podatkowego, to z mojego doświadczenia Fundacja Rodzina dzisiaj zakładają takie osoby, które spokojnie sobie akumulowały jakiś majątek, może jakieś nieruchomości i rzeczywiście, nie wiem, czasami nie znają w ogóle angielskiego, chcą to przekazać dzieciom i chcą to zrobić w sposób taki dość gładki i tu rzeczywiście Fundacja Rodzinna w Polsce ma sens.
No dobra, właśnie Maćku, to ci właśnie przerwa, ale ja też słyszałem o Fundacji w Liechtensteinie. Czy to jest właśnie tam ten tajny sejf na nasze pieniądze? Czemu tam właśnie?
Dlatego, że to jest kraj, który wyspecjalizował się w fundacjach podobnych rodzinnych. One są anonimowe, czyli tak naprawdę z zewnątrz nie wiadomo, do kogo ta fundacja należy. Co więcej, Liechtenstein nie opodatkowuje zysków kapitałowych, czyli jeżeli taka fundacja czerpie dywidendy, nie ma w ogóle tego podatku. Liechtenstein nie opodatkowuje też wynajmu przez taką fundację nieruchomości. I to, co wiele osób przekonuje, to jest to, że Liechtenstein praktycznie nie ma z nikim umowy o współpracy sądowej. Czyli takiej fundacji nie da się z zewnątrz pozwać i wiele osób jakby korzysta z tego, dlatego że wkład do takiej fundacji to jest 30 tysięcy franków. W polskiej 100 tysięcy złotych. Wkład jest porównywalny. Jeżeli dodamy do tego, że wyższe są koszty administracyjne siłą rzeczy, Zależy też, u kogo się robi fundację rodzinną w Polsce oczywiście. Czyli jeżeli ktoś ma setki milionów majątku, to nie umieści ich wszystkich centralnie w Polsce, gdzie jest konfiskata rozszerzona i jakiś prokurator ma gorszy dzień, pisze jego PESEL w bazę i mówi, dobra, to tam
zabieramy.
Zabieramy, tak? Zresztą były takie sytuacje. I niestety z tym się trzeba mierzyć, a fundacja rodzinna w Liechtensteinie, fundacja prywatna, to jest ustawa, która ma 80 lat i praktycznie nie zmieniło nic przez 80 lat. I oni na tym bazują, tak? Rzeczywiście, że globalne koncerny, czy rodziny, czy klany, czy powiedzmy jakieś sytuacje sukcesji, tam właśnie są umiejscowiane. Do tego stopnia możemy zapisać elastycznie sukcesję, że możemy zapisać za życia naszego, że jak nasze dzieci będą brały ślub bez intercyzy, to nie dziedziczą.
Nieźle, to rzeczywiście mocne. No i fajnie, że Polska może się uczy, ale jeszcze jest pewnie dużo do zrobienia.
Fajnie, że o tym rozmawiamy, bo to, czym my się głównie jako kancelaria zajmujemy, to jest idea taka, że no, firma to nie ja. Oddziela się majątek osobisty od prywatnego, tworzy się holding, spółki operacyjne, które robią poszczególne projekty, bo naprawdę widziałem setki z takich sytuacji, że ktoś przychodził do mnie, załamany życiowo, bo miał wszystko na JDG, jeden zły dzień, przykład, budowa dróg, kontrakty wszystkie na drogi. Przecież państwo masowo nie płaciło podwykonawcy, a trzeba ludziom zapłacić, trzeba coś tam zrobić. Jeżeli termin płatności nagle z 30 dni robi się 90, no to mam zajęcie, bo VAT, przychodzi upomnienie, 7 dni, dziękujemy, nie obchodzi nas, że kontrahent nie zapłacił. Tak?
No dobra, a właśnie jeśli jesteśmy przy podatkach, to optymalizacja zysków z krypto, modny temat teraz, bo mamy hostę, wielu pewnie zarobiło duże pieniądze na kryptowalutach i powiedz mi, kiedy należy płacić podatek i czy możemy go optymalizować? Bo ja nie wiem, że w momencie, jak ja zakupiłem, już to powinienem zapłacić. Przecież w mojej ocenie, nie wiem, czy to dobrze mówię, zdroworozsądkowo w momencie, kiedy sprzedam, bo ja nie wiem, czy mi to urośnie, spadnie, no jak to jest.
Właśnie to jest błąd, bo wiele osób myśli, że tylko jak sprzedam, a prawda jest taka, że podatek od krypto w Polsce płaci się w dwóch sytuacjach. Kiedy wyjdę do fiatów, czyli sprzedam właśnie i wejdę przy pieniądze fiducjarnego, albo kiedy za krypto kupię produkt lub usługę. Czyli jeżeli kupisz coś za krypto, to już jest to traktowane jako wyjście z krypto, powinien się opodatkować. I optymalizacja podatku z krypto jest, powiedzmy, w trzy sposoby. Pierwszy sposób jest taki, i tu rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że nawet mieszkając w Polsce, jeżeli mam portfel na siebie, jestem rezydentem w Polsce, no to obowiązują mnie zasady polskie optymalizacji PIT i wyjście z jakiegoś coina do stablecoina przed końcem roku, czyli na przykład miałem jakiegoś tam shitcoina, dajmy na to, który nagle urósł tam 1000%, przed końcem roku zmieniam na
BUSDT na przykład.
Nie jest opodatkowane. Czyli już jakby mogę w pewnym stopniu skonsumować ten zysk, dalej jestem w krypto, ale jest to pewna optymalizacja. Natomiast najczęściej to, co klienci do nas przychodzą, ja miałem takie wrażenie, że jak była BESSA, to przestali do nas przychodzić tacy właśnie przypadkowi milionerzy, ale dalej mieliśmy masę projektów krypto. Giełdy przynosiliśmy do Londynu, tworzyliśmy różne takie niszowe projekty związane z jakimiś, powiedzmy, kwestiami, na przykład kasyna płacą teraz w krypto praktycznie wyłącznie. No, bardzo ciężko jest obsługiwać to przez banki i kasyna.
W Dubaju mieszkania za krypto się kupuje.
Na przykład. I w Portugalii były pierwsze transakcje nieruchomościowe. I w momencie, kiedy znowu jest hossa, wracają tacy ludzie, którzy właśnie chcą się skeszować. I my im mówimy, są dwa sposoby. Albo przenoszę portfel na jakąś spółkę zagraniczną w kraju, w którym nie ma podatku od krypta. Są takie. Na przykład jest to Estonia. Jeżeli zrobię to dobrze, odpowiedzialnie, to przy założeniu pewnych polskich przepisów mogę się skeszować na poziomie spółki. Różnica jest taka, że wtedy nie mogę z tych pieniędzy wypłacić, bo póki jestem rezydentem w Polsce, zapłacę od tego podatek. Natomiast nic stoi nas przeszkodzi, żeby taka spółka finansowała moje życie w części oraz dokonywała inwestycji w kolejne projekty. Drugi sposób to jest to, co już mówiliśmy wielokrotnie. Są kraje, gdzie można zmienić rezydencję i wtedy się skeszować. I takim krajem na przykład jest Dubaj, gdzie dalej mamy PIT 0. Sporadzono CIT, ale jeżeli mówimy o Dubaju, dalej PIT przy wszystkich reformach ich jest 0. Po prostu trzeba w legalny, odpowiedzialny sposób przenieść się za granicę Jeżeli robimy to z konsultacją z doradcą podatkowym, są osoby, które w taki sposób na hoście się kaszują.
Mega, to też bardzo potrzebna wiedza dzisiaj, bo trochę fajnie, jakby, fajnie, że z Polski też pewnie jest iluś tam milionerów. A powiedz mi, w ogóle jeśli chodzi o biznes w Polsce, taki tradycyjny, czy według Ciebie upada, bo słyszy się właśnie o zwolnieniach, redukcji etatu, o AI-u, który ma nam tutaj zabrać te miejsca pracy. Czy to jest chwilowe, czy myślisz, że najgorsze jeszcze mamy przed sobą?
Znaczy tak... Jedyna pewna rzecz w życiu to jest zmiana. Kto nie kocha zmiany, nie kocha życia. To jest bardzo fajny cytat i zmienią się pewne rzeczy. Natomiast wiesz, jakby z mojej perspektywy jest tak, że Polska jest dalej jednym z najlepszych krajów do prowadzenia biznesu.
Chyba do życia też nawet, nie?
Bo tak, ja jestem, mieszkam we Wrocławiu na co dzień i polecam każdemu, bo to jest... Jak podróżuję po całym świecie,
ale... Śledzę twoje social media, to zazdroszczę tej pogody i słońca, widać opaleniznę, tak. A my tutaj śnieg za oknem.
W każdym razie, jeżeli chodzi o Wrocław, jest tak, że... Na skali chaosu troszeczkę, jakbyśmy sobie z jednej z ręki dali, nie wiem, Sierra Leone, a z drugiej strony Szwajcarię, to Polska jest trochę po środku. Że jesteśmy trochę chaotyczni, ale jednak jest jakiś poziom życia, taki zresztą mało kto wie, że przecież przez ostatnie 30 lat chyba mieliśmy drugi wzrost gospodarczy po Chinach i na równi z Koreą Południową szliśmy, więc to się bardzo zmieniło. I dalej do robienia biznesu jesteśmy fantastycznym krajem. Kraje takie jak Anglia, Niemcy. Anglia troszeczkę teraz nadrabia, bo im po Brexicie pewne mechanizmy wprowadzają rzeczywiście, żeby biznes przyciągnąć. Natomiast są kraje, gdzie już jakby nie tworzy się nic takiego w zakresie startupów. To widać po Europie, że tu jesteśmy krajem, który jest pustynią startupową. W Polsce dalej pewne projekty powstają i fajnie, że to się dzieje. Myślę, że jedną rzecz, którą na pewno widać po tym, co zabija teraz państwo i o czym się nie mówi szeroko, to jest demografia. Czyli Chiny już dzisiaj demograficznie są w dołku od wielu lat. My demograficznie jesteśmy w potężnym dołku. Niemcy, Francja wymierają już od wielu lat i to jest największy problem. Czyli jak zrobić mądrze rynek pracy w Polsce, żebyśmy nie mieli sytuacji z zachodu, której się boimy, prawda? Rzeczywiście, że to bezpieczeństwo. No, we Wrocławiu można sobie iść ulicą w weekend o pierwszej w nocy i się nic nie wydarzy, tak?
Tak, to prawda.
Polecam spróbować to, nie wiem, w Marsylii czy w Paryżu.
W Neapolu.
Jest to jest troszeczkę inaczej, natomiast jeżeli chodzi o kwestie Polski, no będziemy mieli ogromne wyzwanie demograficzne. Dlatego, że AI myślę, że będzie wymagał ogromnej ilości specjalistów. AI zastąpi rzeczy powtarzalne, tak jak kiedyś rewolucja przemysłowa w fabryce zastępowała robotników i pojawiły się maszyny. Natomiast dzisiaj dalej będzie to potrzebne, ale już widać, że po prostu brakuje we wszystkich branżach pracowników i demografia można zabić i już zabija Chiny. No bo Chiny wyhamowały, kraje Europy Zachodniej już od dawna wyhamowały i tak naprawdę będzie się trzeba nad tym zastanowić. Myślę, że to jest największy problem następnych lat, dlatego że no, mówimy sobie o Ukrainie, o wojnie, no, ale no, Ukraińcy postawili w wielu aspektach naszą gospodarkę na nogi, robiąc pracę, które często byśmy my nie robili, a jednocześnie już dzisiaj na przykład we Wrocławiu czy w innych krajach, czy przepraszam, w innych miastach widzimy imigrantów z Filipin, z Azji, z Nepalu. Dzisiaj branża pośrednictwa pracy to jest jedna z największych branż wśród klientów.
Która się rozwija, tak. Ja też znam kilka firm, no to jedna firma 16 chyba, czy 30 tysięcy osób do Polski ściągnęła, w ogóle szok. No dobra, a powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o rezydenturę, to gdzie według Ciebie najłatwiej dostać paszport innego kraju właśnie? Czy wystarczy kupić mieszkanie, aby mieć paszport? Bo też ludzie myślą, że jak będziemy mieli inny paszport, to w razie czego zawsze będziemy mogli podróżować.
Tu musimy oddzielić dwie rzeczy. Rezydencja podatkowa i obywatelstwo. Rezydencja podatkowa to jest coś innego niż obywatelstwo, bo rezydencję podatkową uzyskujemy w innym kraju przez przebywanie i wchodzimy w inny reżim podatkowy. Albo przez przeniesienie. Paszport z kolei, no to już określona procedura dotycząca uzyskania obywatelstwa innego kraju. I na przykład, o ile na Polaka paszport, my powiedzmy rezydentura na Cyprze daje bardzo dużo podatkowo, a tyle paszport nie daje nic. Dlatego, że jest tylko i wyłącznie kwestia, że mamy jeden paszport unijny, mamy inny paszport unijny. Był na Cyprze program, że bardzo wielu przez inwestycje Chińczyków czy Rosjan uzyskiwało paszporty. Jego zatkano, bo dla nich paszport Unii Europejskiej był bardzo cenny. Dla nas inny paszport Unii Europejskiej nie jest dość jakby atrakcyjny z uwagi na to, że jesteśmy też w Unii. Natomiast wiem, że wiele osób zaczyna myśleć o innym paszporcie z uwagi na te kwestie, o których rozmawiamy. I te paszporty unijne, jeżeli byśmy chcieli coś takiego uzyskać, są bardzo drogie. Natomiast kraje, które się wyspecjalizowały w sprzedaży paszportu, są kraje karaibskie.
Jakaś też Nigeria, nie wiem, czy też nie.
Nigeria to był temat, gdzie we Wrocławiu była jedna ogromna afera związana z piramidą finansową i wypłynęło, że panowie mają wszyscy paszporty dyplomatyczne Nigerii. Okay. Natomiast paszporty, taką turystykę paszportową i sprzedawanie paszportów jako takich, to jest domena krajów karaibskich. Dominika, nie Dominikana, tylko Dominika, z St. Kitts, Anguilla, to są kraje, gdzie kupują obligacje, inwestujemy w jakiś tam projekcik.
A ile trzeba minimum plus minus?
Kilkaset tysięcy dolarów. Okay. To już są kwoty, które pozwalają nam aplikować o paszport innego kraju. Na Cyprze, jeżeli chodziło o inwestycje w nieruchomości, to były to kwoty 2 milionów euro.
To sporo. Ale czyli tam ta Dominika na przykład, czy coś, to dużo taniej. Czyli kwestia, kupimy mieszkanie de facto, tam i jesteśmy, mamy paszport.
Który... Tak, no bo to jest, wiesz, to jest to, co dlaczego już się nie robi spółek offshore'owych. Spółki offshore'owe to były takie spółki, które się robiły właśnie na takich wysepkach, nie było przemysłu, ale można było zrobić spółkę bez podatku i się robiło miliony tych spółek, więc oni na to zarabiali.
No dobra, a powiedz mi jeszcze też moda na ulicach w Polsce auta. Auta na takie ekskluzywne Ferrari, pewnie nieraz widziałeś Lamborghini, na słowackich i czeskich tablicach. Dlaczego tak jest? Czy to jest legalne? Ile to kosztuje? Ja na przykład mam znajomego, który sobie zrobił, bo chciał fajny napis też mieć, gdzie możesz inny niż w Polsce, tam dłuższy znaki to, ale no jak to jest? Bo dużo jednak Polaków jeździ autami na czeskich tablicach.
To był sposób, który pozwalał na ominięcie akcyzy i pozwalał na pełne odliczenie VAT. Czyli to były kwestie związane z tym, że jak zakładaliśmy spółkę czeską bądź słowacką i na tą spółkę rejestrowaliśmy auto, to mieliśmy korzyści podatkowe. Dodatkowo ubezpieczenia były tańsze, przeglądy były rzadziej, było szereg kosztów administracyjnych, które sprawiały, że to było atrakcyjne i do dzisiaj wiele tych aut jeździ na takich tablicach. Tylko że się zmieniły przepisy troszeczkę. I od stycznia tego roku ten limit po prostu się pojawił w odliczeniu. Dalej jest to bardziej atrakcyjne niż w Polsce, ale już nie tak bardzo jak kiedyś. Dwa, spółka czeska nie może być spółką sztuczną. Czyli Urząd Skarbowy Czeski, on zauważył, że oni akurat nie są agresywnym urzędem skarbowym. Zresztą,
ale że w jednym budynku 100 firm zarejestrowanych.
Tak, albo że nie ma nic wspólnego z Czechami. Zgłosiła się do nas firma, która ma sieć ciężarówek jeżdżących po Polsce i mówią, że spółka czeska. Mówię, no ale cały wasz biznes jest w Polsce, to się nie obroni. No ale w każdym razie Czesi już zauważyli, że tego jest troszeczkę za dużo, zaczęli te rzeczy kontrolować i no oni akurat, mówię, nie są zbyt agresywnym krajem podatkowo. Tak jak się kiedyś powiedział, jaki był największy przejaw passive aggressive Czechów, że nam sprzedali katolicyzm, a później się zlaicyzowali. Więc oni troszeczkę poszli w tą stronę, że zaczęliśmy nadużywać systemu podatkowego i zaczęli to mocniej kontrolować.
I Słowacja podobnie, tak?
Tak. Przy czym jest tak, na przykład, że ludzie przekonano, że założenie spółki w Czechach to było takie słowo klucz na optymalizację podatkową, bo słyszeli, że tam nie ma podatków, a prawda jest taka, że tam CIT jest wyższy w Polsce niż w Polsce, 19%. Tylko sam system jest dużo przyjaźniejszy. Dwa, założenie spółki w Czechach to jest najmniejszy wysiłek, jeżeli chodzi o Polskę, najmniej, żeby obronić zagraniczną spółkę i to już jakby przyczółek poza Polską dla wielu osób.
No tak, daje jakieś tam odskocznie. Mhm. No a co sądzisz jeszcze o tych protestach, które są ostatnio? O Unii, która gdzieś mówi się coraz bardziej, że potrzebuje reform. Mówię o tym, że też mówiliśmy trochę o nieruchomościach, ale mówimy o Polsce, że nagle, nie wiem, mówili budujcie domy na gaz, przerabiajcie na piece, a mówi się, że w 2035 nie można już będzie palić gazem i znowu zmiany. I tak jakby te obostrzenia, które no nie możesz mieć krów za bardzo, bo ci CO2 produkują. Czy to no nie idzie w złym kierunku? Co o tym sądzisz? Czy Unia się zreformuje? No bo w mojej ocenie no naprawdę idziemy w złym kierunku, bo kto mi zabroni, co ja mam na swoim polu hodować? Nie? Czy będę miał kurę, czy niedługo nie wiem, pomidorów nie będę mógł trzymać?
Temat nie jest taki jednoznaczny, bo z jednej strony przeciwko Unii protestują rolnicy, z drugiej strony dzięki Unii mają potężny rynek zbytu i dopłaty, które mieli od wielu lat, przecież gospodarstwa po wejściu od Unii do Unii urosły bardzo znacznie. Więc ja jestem przeciwnikiem na pewno pewnych rzeczy, które Unia robi, bo to jest potężna biurokratyczna machina, która według mnie jest niewydolna. To, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą odnośnie braku startupów w Unii. No, z czegoś to się bierze. Znasz na pewno sytuację, jaka była z NCBIR-em, tak? Że dotacje na projekty, które nigdy nie powstały,
firmy
ale
się
ludzie
specjalizowały, jak wyciągać pieniądze. Nie
tak, i pół robić. Warszawy było zatrzymane, że tam NCBIR, bo Unia ma to do siebie, że rozdaje dotacje na takie programy, żadne startupy nie powstają, ale gdzieś taki urzędnik sobie odkliknął, że wydał, prawda? Na odwrót, w Dolinie Krzemowej nie mamy dotacji, ale mamy fundusze venture, które tworzą najpotężniejsze firmy świata przy zerowej biurokracji, bo u nich jest lean, to wszystkie nasze wygląda, więc według mnie Unia się musi zreformować, bo jakby nie do końca przy takiej biurokracji, przy takim powiedzmy troszeczkę już lewicowym też spoglądają na pewne sprawy, możemy w ogóle funkcjonować dalej. Z drugiej strony, no alternatywą co? Są osobne państwa do konkurencji z Indiami, Chinami, Stanami no, i Afryką
Europie
zaraz.
Niemożliwe, tak.
Musi być ta Unia, ale nie w takiej formie.
Albo że się rozpadnie, ale nie przez Polaków, tylko gdzieś po prostu cały twór i może coś na tej kanwie.
Przykład chociażby kwestia Węgier, tak? Które były takim krajem, który wszystkiemu się sprzeciwiał i to już paraliżowało. Więc dla Stanów czy dla ludzi z zewnątrz to jest niezrozumiałe. Jak jeden kraj może powiedzmy tam 26 wstrzymać i już nie można podjąć jakiejś decyzji. Tak? To tak jak kiedyś były szlachta liberum veto, ktoś tam zgłaszał i w sumie wszyscy wracali do domu. No to w Unii wygląda to tak samo, tym bardziej byłem zszokowany, że Parlament Europejski, który w sumie czy on coś służy czemuś? Nie wiem. No tam jest chyba 800 osób, tak w Gwiezdnych Wojnach
trzeba
ten cały parlament.
Trzeba płacić po prostu, służy zarabianiu dobremu.
Tak, tak, tak. Więc myślę, że na pewno Unia jest dobrą ideą i nie ma za bardzo tej alternatywy. Natomiast rozrosła się do takiej biurokratycznej machiny, która zamiast wspierać innowacje, przedsiębiorstwa, blokuje i myślę, że no, siłą rzeczy będzie trzeba po prostu, że to jest, no, rynek wymusi. Tak? Jeżeli przestaniemy być konkurencyjni, dla Chińczyków, ja mówię od dawna, że dla Chińczyków Unia od pewnego czasu to biznesowo jest pustynia, ale oni przyjadą sobie z wieżą Eiffla, robią zdjęcie, tak. Z krzywą wieżą. Tak.
Turystyka jest. Jasne, no to Maćku, prawie kończąc, co u Ciebie w ogóle, bo mówię, nie widzieliśmy się już długi czas, jakie w ogóle masz plany biznesowe na ten kolejne lata, bo mówię, śledzę social media i widzę ten rozwój, też fajnie, że pomagasz, bo tych spółek jest coraz więcej, które gdzieś tam korzystają z tej optymalizacji, że po całym świecie no Polacy starałem się oszczędzać i to jest też taka przedsiębiorczość. Nie?
Dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz. Tak jak mówię, mamy ogromną przyjemność prowadzić kanał na YouTubie w 80 spółek dookoła świata.
Podlinkujemy zaraz... na pewno.
Tak, dziękuję bardzo. Może mówię, nie jestem tak przystojny jak Makłowicz, ale tam te kraje powoli odkrywam. Ostatnio właśnie był odcinek o Dubaju, zaraz będzie z Londynu i z każdym krajem, gdzie robimy spółki, przy okazji też powiedzmy relacjonujemy. Odpalamy w najbliższym czasie, bo na pewno znasz, jest taka grupa na Facebooku Białe Kołnierzyki, prowadzona przez takiego specjalistę od White Collar Crime i to jest chyba jedna z najlepszych grup na Facebooku polskiej, jeżeli chodzi o biznes. I wspólnie odpalamy taki portal szkoleniabiznesowe.pl, gdzie będziemy starali się stworzyć taką najlepszą platformę e-learningową, gdzie może no nie będzie tak jak teraz, że ktoś tam powiedzmy ma 20 lat, jest doradcą podatkowym i powie jak nie płacić podatków, tylko będziemy mieli specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem, doradców podatkowych, sędziów, ludzi z różnych branż, którzy będą opowiadali jak robić pewne rzeczy lepiej. I tu
per dany kraj tak nawet.
Tak i w różnych dziedzinach, nie tylko prawa, ale też biznesu. Ja będę mówił trochę o właśnie budowaniu struktur, będą doradcy podatkowi, będą doradcy upadłościowi, restrukturyzacyjni i też zapraszam wszystkich 17 kwietnia we Wrocławiu konferencja właśnie o rezydencjach i nieruchomościach w innym kraju, gdzie przyjadą do nas do Wrocławia ludzie, którzy się specjalizują w nieruchomościach i podatkach w Hiszpanii, na Cyprze, na Maderze i będą opowiadali o tym właśnie, jak to zrobić dobrze, kiedy z jednej strony ludzie szukają opcji poza Polską z uwagi na ceny, a z drugiej strony nie chcą wpaść w jakąś podatkową pułapkę.
Super, to bardzo jest ważne, bo dzisiaj rzeczywiście te mieszkania są modne dla Polaków. No na koniec, czy jeszcze jest coś, co Ty byś chciał oprócz tego przekazać widzom?
Mogę Wam tylko przekazać tyle, że gratuluję Wam takiego prowadzącego ten kanał. Naprawdę mieliśmy okazję być w Charonie i była fantastyczna atmosfera i cieszę się, że jest platforma, która pozwala tak szeroko, bo te nasze ostatnie rolki to miały milionowe zasięgi, opowiada się o rzeczach, które są dalej wiedzą tajemną, a powinny być, każdy powinien wiedzieć o tym. My zawsze zapraszamy, pierwsza konsultacja jest u nas bezpłatna, dlatego że ja też dużo rzeczy robię pro bono. Wiele historii, no jak z koszmaru polskich przedsiębiorców widziałem i te sposoby, które dzisiaj opowiadamy, jak ten majątek chronić, pozwalają wielu osobom dzisiaj spać spokojnie.
No to ja Ci, Maćku, dziękuję, życzę kolejnych milionów i też na Waszym kanale, no bo no musimy się wspierać. Dzisiaj jest trudny czas, ale budowanie tego kapitału społecznego powoduje, że możemy wszyscy rosnąć i jakoś funkcjonować, więc nie dajemy się jako Polacy i pchniemy do przodu. Dziękuję Ci.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.